Panem z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mam oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie, oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, który we mnie nie zwątpi. A gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, czas szybko ucieka, tak jakoś jest, że nie jesteśmy w stanie zapanować nad czasem. No i szybko mija. To ostatnia nauka naszych rekolekcji. I bardzo się cieszę, że jesteście, że zdecydowaliście się przyjść na Eucharystię. Bo wasza obecność tutaj na Eucharystii jest właściwie dowodem tego, że Bóg was zaprasza, wy odpowiadacie na to zaproszenie Pana Boga i też jest dowodem waszej wiary, że przychodzicie tu, aby właśnie spotkać się z Jezusem Chrystusem. I za to wam dziękuję, że jesteście, że przyszliście do Pana Jezusa. Ostatni dzień naszych rekolekcji, można wypowiedzieć, że jesteśmy w pewnej drodze wiary, bo taki był temat tych rekolekcji. I w tej drodze zatrzymaliśmy, może taki obraz, zatrzymaliśmy się na kilku przystankach, tak to nazwijmy. Pierwszy przystanek o nazwie nawrócenie. Powiedzieliśmy sobie, że nawrócenie jest przede wszystkim zmianą myślenia, nie tylko jakąś decyzją człowieka, że odwraca się od grzechu, ale coś więcej i głębiej, chce zmienić swoje myślenie. Drugi przystanek, autorytet. Jak potrzebny jest człowiekowi autorytet, szczególnie osoby, które nas prowadzą do Pana Boga, co więcej, jak potrzebni są ci, którzy nam pokazują, jak tą drogą pójść. I zaproponowaliśmy, właściwie zaproponowałem takie zadanie, żeby może warto sięgnąć do żywotów świętych, poczytać, zainspirować się tą drogą. Może co więcej, nie tylko przeczytać, ale zaprzyjaźnić się. Czyli można by powiedzieć, wejść w relację. Udało się to zrobić? Nie wiem, te osoby, które słyszały. Udało się zrobić. Pięknie. Super. Kolejny przystanek, cierpienie. Jak to jest z tym cierpieniem, kiedy my mamy obraz Pana Boga, który jest miłością, który jest miłosierdziem i tu nagle człowiek w całej rzeczywistości swojego życia spotyka się z tak trudnym doświadczeniem, jakim jest cierpienie. Jak to pogodzić z miłością Pana Boga? Jak to pogodzić z miłością Pana Boga? To często ekstremalne doświadczenia naszego życia, które są związane z cierpieniem, powodują kryzys wiary. Bo człowiek pyta się, no jak to jest? Powiedzieliśmy sobie, że nie ma prostych odpowiedzi. Z wielką pokorą trzeba podejść do tego. Nie jestem w stanie dziś odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. zostaje coś w tajemnicy Boga, ale warto popatrzeć na przykład wielkich postaci biblijnych. Abrahama, który w ekstremalnej sytuacji swojego życia, kiedy syn Izaak razem ze synem Izaakiem idzie na górę, aby tam złożyć go w ofierze. Izaak się go pyta, a gdzie jest ofiara? I Abraham odpowiada, Deus providebit, Bóg się zatroszczy. Nie wie, jak się to skończy. Nie wiem, jak się skończy ta cała historia. Ale Abraham ma niesamowicie wielką ufność Bogu, że Bóg się zatroszczy. I chyba tak jest w cierpieniu, kiedy ja nie wiem, jak się skończy. Jak się skończy diagnoza, którą otrzymałem od lekarza. Jak się skończy kryzys, który przeżywam. Nie wiem. Ale chcę mieć w sobie taką ufność. Ty się, Boże, zatroszczysz. I wczoraj, tak niedawno mówiliśmy o smartfonizacji życia. Ja to tak nazwałem. Bo żyjemy trochę dzisiaj w takim świecie smartfonów. I trudno dziś jest wierzyć. Dlatego, że wiara nas zawsze popycha do tego, co jest głębiej. Ona z nas zachęca do tego, żeby się zatrzymać w biegu życia i żeby odczytać znaki, jakim jest znak na przykład sakramentów, żeby wejść głębiej, żeby nie tylko ślizgać się po powierzchni życia, ale mieć taką inspirację, chcę być człowiekiem głębokim, głębokiej duchowości. A dziś, moi drodzy, kiedy żyjemy w epoce smartfonów, trudno, dlatego że świat przyspieszył. Ciągle jesteśmy bombardowani nowymi wrażeniami, nowymi wiadomościami i można by powiedzieć tak dalej. Nie? I trudno dziś wierzyć. I dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj się zatrzymiemy na kolejnym przystanku, ostatnim. Nieprzypadkowo właściwie tak ułożyłem ten program rekolekcji, żeby zatrzymać się, można wypowiedzieć, na tym, co jest jakby kluczem także, kiedy spoglądamy na wiarę, na doświadczenie wiary. Temat dzisiejszej nauki nazwałem wiara, myślnik, potrzeba sensu. Dlaczego, moi drodzy, taka nazwa? Spróbujmy wyjść od życia, czyli doświadczenia tego egzystencjalnego, naszego życia. Jednym z podstawowych doświadczeń człowieka jest doświadczenie kryzysu, które przeżywamy. I te kryzysy oczywiście mogą dotyczyć różnych płaszczyzn. Począwszy od tych kryzysów, które są kryzysami małżeńskimi, kryzysami relacji, kryzysami jakiegoś rozczarowania, kryzysami w pracy, kryzysami w powołaniu i kryzysami wiary. To się pojawia. I gdybym może dzisiaj zapytał, kto nie przeżywał nigdy kryzysu, to myślę, żeby tutaj się nikt nie zgłosił. Takie mam poczucie. Nie wiem, czy tak jest faktycznie, ale tak przypuszczam. Znaczy, te kryzysy pojawiają się w różnych płaszczyznach naszego życia. Niektórzy psychologowie twierdzą, na przykład Erikson, taki psycholog jest, mówi, że kryzysy są potrzebne do tego, żebyśmy się rozwijali. I coś w tym jest. Bo jeśli dobrze przeżyjemy kryzys, kryzys jest zawsze z szansą, że wtedy coś potrafimy zrozumieć głębiej. Zobaczyć, doświadczyć. Jeśli potrafimy go pozytywnie przepracować. Ale doświadczenie kryzysu, moi drodzy, jest jednym z takich podstawowych doświadczeń człowieka. Co łączy kryzysy? Wydaje mi się, że każdy kryzys łączy takie poczucie utraty sensu. Przykład. Kiedy ktoś przeżywa kryzys małżeński, przychodzi, proszę księdza, ja utraciłem sens w ogóle bycia z tą osobą. Ja utraciłem sens pracy. Utraciłem sens powołania. Dla mnie to nie potrafię dostrzec sensu w tym, co robię. Czasem się pojawia takie myślenie, nie potrafię dostrzec sensu w tym, co robię w swoim życiu. Albo ktoś przychodzi i mówi na tej płaszczyźnie wiary, proszę księdza, ja straciłem sens wiary. Dlaczego ja mam wierzyć? Dlaczego mam wierzyć? To dla mnie jest bezsensowne. Jak ktoś może powiedzieć, który może ma inne poglądy, w inny sposób patrzy na świat, no przecież wasza wiara jest bez sensu. Bez sensu. A może ktoś powie, czy ma sens jeszcze być w ogóle w kościele, nie? Po tym, co słyszymy, co dziś media podają. Czy w ogóle jest jakiś sens przychodzenia tutaj? Z racji z tego, że jesteśmy w Wiedniu, to szczególne miejsce, szczególne miasto. Z Wiedniem wiążą się, moi drodzy, trzech takich psychologów, to można powiedzieć o trzech takich szkołach wiedeńskich. To jest Freud, Adler i Viktor Frankl. Chciałbym się tutaj powołać na Viktora Frankla. On tu w Wiedniu działał. Wydaje mi się bardzo ciekawa postać. W czasie II wojny światowej Viktor Frankl znalazł się, był psychiatrą, psychologiem, także znalazł się w obozie koncentracyjnym. I tam doświadczył ekstremalnych warunków życia, ekstremalnych sytuacji. Kiedy to człowiek musiał zmagać się z doświadczeniem niesprawiedliwości, cierpienia, bólu, z doświadczeniem utraty jakiegokolwiek sensu życia. Te osoby, które mogły zwiedzić obóz koncentracyjny na przykład Oświęcimiu, no wiemy o czym jesteśmy w stanie się tak mocno wczuć, ale możemy sobie to wyobrazić. Może nawet trudno sobie to ekstremalnie gdzieś tam sytuację wyobrazić. Ale on zauważył jedną podstawową rzecz, że w tych ekstremalnych warunkach, pomimo tego, że człowiek został doświadczony tak trudną sytuacją, głodem, patrzeniem na śmierć, perspektywą śmierci, ludzie potrafili zachować się przyzwoicie. Przyzwoicie. Nawet kiedy byli wystawieni na tak ekstremalne warunki życia. Potrafili zachować się przyzwoicie i mamy świadków tego. Święty Maksymilian Maria Kolby, można by wymieniać wielu innych ludzi, którzy potrafili się zachować. Oczywiście byli też tacy, którzy ulegali, którzy się poddawali. No trudno nam to ocenić, nie jesteśmy w stanie teraz tego ocenić. Nie wiadomo, jak my byśmy się zachowali w takiej sytuacji. I to, moi drodzy, to spostrzeżenie Frankla wydaje mi się też szalenie ciekawe, interesujące w perspektywie naszej wiary i kryzysu. Czasem nasza wiara jest doświadczona przez ekstremalne sytuacje, począwszy od tego, co zostało nam przekazane od naszej rodziny, bo pochodzimy z różnych rodzin, ta wiara różnie wyglądała. Potem trafiliśmy do różnych środowisk i czasem do środowisk, które nie są sprzyjające wierze. Oglądamy telewizję, spotykamy się z różnymi osobami i dziś nie jest łatwo wierzyć. Spotykamy się z trudnymi sytuacjami. Ale pomimo tak ekstremalnych warunków i pomimo tego, że dziś nie jest łatwo wierzyć, to każdy z nas ma ten wielki potencjał znalezienia sensu wierzy i powiedzenia sobie, tak, ja w to wchodzę. Ja wchodzę w wiarę. Ja chcę to przyjąć jako moje życie, jako sens mojego życia. Jako sens mojego życia. Zależy od mojej decyzji i mojej woli. Jesteśmy ludźmi wolnymi. I możemy się opowiedzieć za wiarą. Za wiarą i znaleźć ten głęboki sens naszego życia. Że wiara jest nie tylko dodatkiem do mojego życia, tak jak torebka, tak? Do stroju kobiety. Nie wiem, czy macie torebki dzisiaj. Torebka jest ważna podobno. Tak słyszałem. Ale ona ma być częścią mojego życia. Bóg ma stać się dla mnie najważniejszy. I ma stać się sensem mojego życia. Bóg. Wiara w Boga. Nie tylko jakiś dodatek do mojego dnia, do mojego życia. Ważny, ale tylko dodatek. Ale wiara ma stać się sensem mojego życia. I paradoksalnie, kiedy wiara staje się sensem życia, ona nadaje sens mojemu działaniu. To, że czuję się wartościowy, czuję się kochany, to, że mogę doświadczać miłości Pana Boga i mam siły do tego, żeby kochać. A zatem, moi drodzy, dlaczego warto dziś wierzyć? Jak powiedziałem, łatwo. Nie wiara musi stać się sensem naszego życia. Ale dlaczego warto dziś szukać Boga i dlaczego warto wierzyć? Dlaczego warto się opowiedzieć za Jezusem Chrystusem, powiedzieć się za Kościołem? I tu, moi drodzy, z całą konsekwencją mówię, jeśli się opowiadam za Chrystusem, opowiadam się także za Kościołem. Nie chcę wchodzić, moi drodzy, w szeroką dyskusję teraz, taką teologiczną, nie? Że to jest sobą tożsame. Pomimo tego, że słyszymy różne rzeczy o Kościele, tak się dzieje, bo to jest prawda też. Ale to nie jest cała prawda o Kościele przecież. Dlaczego warto? I pozwólcie mi, drodzy, że podam kilka takich osobistych przemyśleń związanych z tym, dlaczego warto dziś wierzyć. Dlaczego warto dziś być człowiekiem wierzącym? Po pierwsze, chrześcijanie wierzą w Boga, który jest Bogiem osobowym. Wierzą w Boga, który jest Bogiem, który jest osobą. I z którym ja mogę wchodzić w relacje. Moi drodzy, my jako chrześcijanie nie wierzymy w Boga, który jest siłą, energią, który jest systemem filozoficznym, jest jakimś rozmytym bytem, tylko wierzymy konkretnie w osobę Boga. A co za tym idzie, ja mogę wchodzić w konkretną relację z Bogiem, nie z energią, tak jak dziś często mówią religie Wschodu, czy ci ludzie fascynują się religiami Wschodu, otwierając się na działanie energii, siły, jakiejś przestrzeni, kosmosu i tak dalej. Chrześcijaństwo jest wyjątkowe w tym dlatego, że wierzymy w Boga osobowego. Tak jak z osoby, którymi się spotykamy, my wierzymy w Boga, którym ja się mogę spotkać, nawiązać wspaniałą relację. Po drugie, ten Bóg osobowy tak bardzo kocha człowieka, że staje się człowiekiem. Żadnej religii, którą znamy, z tych największych religii świata, Bóg nie zrobił czegoś tak wielkiego, jak my wierzymy, że Bóg zrobił w chrześcijaństwie. Stał się człowiekiem, czyli przyjął moje ciało, tak jak my każdy mamy przecież ciało. Z całym ograniczeniem tego ciała. Z bólem, z cierpieniem, z problemami, z tym, co się wiąże z ciałem, czy czasami boli, tak? Coś strzyka gdzieś tam, tak? Że się odczuwa ból, że się ma emocje. To jest wszystko ludzkie. Zobaczcie, jak Bóg bardzo kocha człowieka, że on staje się samym człowiekiem. I to jest w chrześcijaństwie. I to jest piękne. Czy ja potrafię się jeszcze zafascynować tym? Czy potrafię się zafascynować tym, że on staje się człowiekiem? Tak jak teraz święta będą przecież Bożego Narodzenia. Niech one będą właśnie może tym zachwytem nad tym, że on staje się taki jak ja, on jest tak blisko mnie, chce być tak blisko, że nawet przyjmuje ciało, tak jak ja mam ciało, nie posiadam. Trzy. Z tej wielkiej miłości Bóg daje swojego Syna dobrowolnie. Syn podejmuje tą ofiarę i Bóg idzie na krzyż. Za mnie, za ciebie, za wszystkich ludzi. Bóg tak bardzo kocha człowieka, że idzie na krzyż. Czy może być jakieś większe świadectwo, jeśli ktoś oddaje życie swoje, jest gotowy umrzeć za kogoś? Dla mnie jest to przekonujące chrześcijaństwie. I to jest fascynujące także chrześcijaństwo. Wierzymy w takiego Boga, który idzie za człowieka na śmierć. To nie jest byle co. Nie jest łatwo oddać za kogoś życie. Przyznajcie, nawet za kogoś, którego się tak bardzo kocha. Nawet trudno czasami by było oddać życie za kogoś w rodzinie, tak? Za kogoś bliskiego. A co Bóg robi? Za tych ludzi, którzy go ciągle obrażali, ciągle go zdradzali, ciągle odchodzili od niego. Ciągle chcieli się stać tacy jak on, jak Bóg. On daje życie. To jest świadectwo. To nie są tylko słowa, że Bóg kocha mnie, ale Bóg pokazuje to. Idzie na krzyż. Cztery. Wiara daje wspólnoty i daje Kościół. Tak się jakoś spodobało Panu Bogu, że chciał zbawić człowieka we wspólnocie, w Kościele. Tak mówi jeden z dokumentów Soboru Watykańskiego II. I Kościół jest potrzebny. Bo Kościołem my jesteśmy wszyscy. I każdy z nas jest ważną częścią tego Kościoła. I w Kościele żyje prawdziwy Bóg. I w Kościele mamy sakramenty. W Kościele mamy doświadczenie Boga. Ale także zmaganie się z trudnością, z grzechem, z tym, co nie powinno się wydarzyć. Ale ta wspólnota uczy mnie także przebaczenia, uczy pokory i także może być wspaniałą perspektywą wzrostu wiary. Pięć. Nasza wiara szuka zrozumienia. Dla mnie osobiście jest to szalenie ważne, że nie boimy się stawiać pytań i można wypowiedzieć, że w naszej wierze są potrzebne dwa skrzydła. Rozum i wiara. Że to nie jest ślepe podejrzanie za tym, co czuję, co odczuwam, tylko dlatego mamy teologię, dlatego mamy uniwersytety, dlatego, żeby szukać zrozumienia. To jest potrzebne. Jeśli wiara nie ma rozumu, wiara prowadzi do fundamentalizmu. I to mnie fascynuje także w Kościele katolickim, w Kościele, w wspólnocie Kościoła. Że możemy także na tym poziomie intelektualnym zmierzyć się z doświadczeniem, podyskutować, odpowiedzieć na podstawowe pytania, które człowiek sobie zadaje i zadaje także nauka. I tego się nie boimy. I to jest fascynujące także. I ostatni punkt. Nasza wiara jest bardzo ludzka. Co mam na myśli? Przypatrzcie się na wnętrze naszego Kościoła. Zauważcie różne figury świętych. Zauważcie obrazy, witraże. To wszystko pokazuje, jak ta przestrzeń wiary jest przekazywana przez to wszystko, co jest związane z człowieczeństwem. Wzrok, zapach, kiedy czuje się zapach kadzidła. Kiedy jest sakrament pokuty, kiedy jest ksiądz, jest konkretny znak. Kiedy w sakramencie święceń jest namaszczone ręce olejem, tego człowiek potrzebuje. Potrzebuje znaku i potrzebuje doświadczenia. Tak jak miłość potrzebuje do tego, żeby kogoś przytulić, nie? Albo podać rękę. To jest ludzkie. Człowiek potrzebuje tego. Jeśli jadę do konfesjonału i doświadczam tego znaku, jeśli jak w sakramencie święceń biskup dotyka moich dłoni i namaszcza, ja to czuję dotykiem, czuję zapach oleju, to wszystko to przenika człowieka. Protestanci zrezygnowali z obrazów, z figur. I wydaje się, że jakby ograniczyli także tą perspektywę ludzką. Przez co też Bóg chce działać i dotykać człowieka, bo On jest czułym Bogiem. My potrzebujemy tej czułości Boga. I to jest fantastyczne, to fascynuje, że tak Bóg działa na człowieka, także wykorzystując tą sferę fizyczną człowieka. Bo sam się stał człowiekiem. To jest fascynujące. Kiedy my możemy przyjąć komunię, poczuć smak. I po to też Kościół jest potrzebny, żeby tego doświadczyć. I po to też są sakramenty. Widzialny znak niewidzialnej łaski, taka jest definicja sakramentu. Czyli przez to, co widzimy, co doświadczamy, działa Pan. I tak jest. Moi drodzy, warto wierzyć. Warto czasami iść pod prąd i znaleźć prawdziwy sens życia. Warto. Musicie mi uwierzyć. Ja myślę, że sami to doświadczacie, że warto. Warto być przy Jezusie. Warto być przy Kościele. I warto uczynić swoje życie drogą, w której jest obecny Jezus Chrystus. Niełatwo. Nie chcę wam obiecywać wspaniałych rzeczy. Byłoby to nieuczciwe. To jest często droga ciężka. Ale dająca prawdziwy pokój i radość w sercu, dające poczucie sensu i spełnienia i dające nadzieję na życie wieczne, że to się nie kończy, nie? Po naszej śmierci. Nie, że coś więcej jest. Tam mogę się spotkać z Jezusem Chrystusem. Życzę wam tego, żeby nasza wiara wzrastała i żeby ona była głębsza. Życzę każdemu z was. Każdemu z was chciałbym podać rękę i to życzyć. Tak? Jest to możliwe. Teraz, żebyście doświadczyli takiego osobowego właśnie spotkania. I na koniec pozwólcie, że pomodlę się. Poproszę Pana Boga właśnie o takie doświadczenie wiary. Panie Jezu Chryste, umacniaj nasze serca. Pozwól odnajdywać wierze sens naszego życia. Niech nasza droga stanie się drogą, która prowadzi do Ciebie. W doświadczeniu kryzysu, zwątpienia, wiary pozwól doświadczać Twojej miłości to, że wiara jest drogą, która prowadzi do szczęścia, do radości, do spełnienia. Proszę Cię, Panie Jezu, abym każdego dnia potrafił zachwycać się doświadczeniem wiary, aby nie zabrakło nigdy we mnie tej pierwotnej miłości do Ciebie, zachwytu nad Twoją miłością, dobrocią oraz zachwytu, że jesteś prawdą i sensem mojego życia. Amen.